Tytuł tygodnia.
Grzegorz Nowik. Wojna światów. 1920. Bitwa warszawska. Książka ukazała się nakładem oficyny GNP oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Polski radiowywiad odegrał ważną rolę w podjęciu decyzji przez Piłsudskiego o uderzeniu na Czerwoną Armię na Ukrainie. Czyta Zbigniew Grochal.
Radiowywiad umożliwiał orientację w nieustannym kalejdoskopie ciągłych i zaskakujących zmian, których symbolem było przechodzenie Kijowa kilkanaście razy z rąk do rąk, począwszy od 1918 roku. Sytuacja wewnętrzna na Ukrainie i wojna każdego z każdym utwierdzała Józefa Piłsudskiego w przekonaniu, że kwestia przyszłości Ukrainy pozostaje nadal otwarta, kluczowa dla niepodległości Polski i że walkę o odbudowę Ukrainy związanej sojuszem z Polską należy podjąć w interesie obu państw. 15 września 1919 roku w Belwederze odbyła się dyskusja z udziałem m.in. szefa sztabu generalnego, pułkownika Stanisława Hallera i majora Matuszewskiego, poświęcona perspektywom wojny z bolszewicką Rosją. Major Matuszewski powiadomił wówczas wodza naczelnego o złamaniu szyfrów rosyjskich. Powiedział też, że mając taki oręż jak radiowywiad, możemy iść nawet na Moskwę. Marszałek odpowiedział pytaniem: i cóż my tam, będąc w Moskwie, będziemy robić? Wszak Moskal pozostanie Moskalem. Po czym dodał: należy uderzyć ich tu, gdzie ich najbardziej będzie bolało, na Ukrainę. Jednocześnie we wrześniu 1919 roku Ignacy Paderewski sondował rządy Antanty w sprawie ewentualnego wsparcia finansowego i materialnego Polski w wojnie z Rosją. W Paryżu i Londynie panował wówczas entuzjazm po ostatnich zwycięstwach Denikina, którego wojska dochodziły w rejon Orła, maszerując na stolicę bolszewickiej Rosji, i nie były one zainteresowane polską ofertą, która politycznie musiałaby mieć jakąś cenę. A zarówno Denikin, jak i państwa Antanty traktowały tereny na wschód od Bugu i Niemna jako istinno-ruskie ziemie, a Wojsko Polskie i polską tam administrację jako czasowego depozytariusza terenów należących bezsprzecznie do Rosji. Z tych względów koncepcja federacyjna, aczkolwiek będąca formalnie tym samym, co popierana przez Antantę zasada samostanowienia narodów, aczkolwiek nie wszystkich i nie wszędzie, pozostawała praktycznie na przekór interesom nie tylko obu Rosji, ale również mocarstw zachodnich wspierających białych. Naczelnik państwa decydował się więc na samodzielną rozgrywkę pod hasłem samostanowienia narodów i tworzenia faktów dokonanych. Równocześnie z trwającymi negocjacjami z przedstawicielami władz Ukraińskiej Republiki Ludowej warunek niepodległości Ukrainy został postawiony przez Piłsudskiego w nieoficjalnych i tajnych negocjacjach z bolszewikami. Były one toczone przez majora Ignacego Bernera, wysłannika naczelnika państwa, z Julianem Marchlewskim, reprezentującym Lenina, w cieniu formalnych rozmów polskiego i rosyjskiego Czerwonego Krzyża latem i jesienią 1919 roku w Białowieży i Mikaszewiczach na Polesiu. Józef Piłsudski zadeklarował, że Wojsko Polskie nie będzie współdziałało z armią Denikina, ale jednocześnie przedstawił żądania zgody rządu Sowietów na plebiscyt na Białorusi, zaprzestania bolszewickiej propagandy w Wojsku Polskim, cofnięcia o 10 kilometrów oddziałów Armii Czerwonej dla stworzenia strefy neutralnej, wreszcie zwrócenia Łotyszom Dyneburga i nieatakowania Petlury na Ukrainie. Mają być fakty, a nie puste słowa, powtórzył Berner Marchlewskiemu, przestrzegając przed uprawianiem przez bolszewików gry pozorów, czyli tzw. pokojowej ofensywy ze strony Sowietów. Marchlewski przekazał warunki Leninowi i w odpowiedzi przywiózł 21 listopada 1919 roku do Mikaszewicz garść ogólników z jednej strony, a twarde niet z drugiej. Zadeklarował, że w kwestii Białorusi Polska i Rosja nie odejdą od stołu negocjacji, co oznaczało pozorną zgodę bolszewików na plebiscyt. Formalnie, choć nie w praktyce, przywiózł również zgodę na wstrzymanie działań propagandowych wśród Wojska Polskiego i stworzenie pasa neutralnego na froncie polsko-sowieckim. W kwestii Łotwy, Dyneburga, stwierdził, że sprawy te wybiegają poza zakres dwustronnych stosunków polsko-rosyjskich, tak jak